Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naszym gościem jest dr Wojciech Lizak, który jest historykiem, który jest antykwariuszem, który jest też członkiem opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Ale dziś
teraz
przede
to się
wszystkim...
mówi, miałem to szczęście.
Właśnie. W związku z czym jest pan kombatantem?
No, nie go Jezus Maria, a wyglądam.
Nie.
No to całe szczęście. I nie chcę się tak czuć.
I tego się trzymajmy. Natomiast dziś przede wszystkim w roli historyka, bo też chcemy zaprosić słuchaczy Radia Szczecin na wystawę. Nie w Szczecinie, a w pobliskim Berlinie. Tak to może powiem. Rzut beretem, 150 kilometrów od Szczecina.
Przykro mi, że pani pominęła taką jeszcze jedną moją działalność, z której jestem dumny, czyli muzealną.
Oczywiście.
I to się właśnie mieści w ramach tego wszystkiego, co robimy nie tylko w Szczecinie, ale przede wszystkim poza Szczecinem, czyli współpraca z muzeami, także bibliotekami w zakresie organizowania na bazie naszych zbiorów wystaw. Ja nie kryję tego, że byłem zafascynowany Radziwiłłami od dziecka, bo niedaleko miejsca, w którym się urodziłem, był zamek w Antoninie. I pamiętam, mój ojciec, nauczyciel, dyrektor, kierownik szkoły się wtedy mówił, jeszcze miał dekawkę i pojechaliśmy oglądać nekropolię w Antoninie Radziwiłłów, tych Radziwiłłów berlińskich. Od Antoniego, jego dzieci, 57 albo 8, czyli taka jak późne lata 50, weszliśmy do tych kryp grobowych, a tam był przerażający widok. Porozprówane trumny. Oprowadzał nas taki też człowiek, który budził grozę swoim wyglądem, jeszcze z takim, powiedziałbym, cmentarnym wręcz głosem. Pokazywał, gdzie kto leży. Pokazywał grób czy trumnę księżniczki Elizy. I ja pamiętam do dziś ręka, czyli same kości tej ręki bez jednego palca. Moja najstarsza siostra zemdlała. Musieliśmy ją stamtąd wynosić. No a my dzieci, żeśmy po prostu stamtąd uciekły, bo widok był przerażający. I to, ile już minęło lat, już nie powiem ile minęło lat, ale ponad 60. I to mam ten obraz jak żywy. W związku z tym ta fascynacja tym Antonim Radziwiłłem była, bo przypomnę tylko, że to był człowiek, który w ramach takiego szukania kompromisu z polską arystokracją i ziemiaństwem i szlachtą został wybrany przez króla Fryderyka Wilhelma III na męża swojej dalekiej kuzynki, bo na męża do rodu Hohenzollernów. Było to małżeństwo, powiedziałbym, nierównego stanu, co zawsze było podkreślane w sferach berlińskich, bo on z jednej strony katolik, ale z drugiej strony książę, rzeczywiście książę Rzeszy, ale bez ziemi. Czyli to go kwalifikowało na najniższy stopień tej hierarchii książęcej w Rzeszy i on nie był traktowany przez te sfery równorzędnie. To miało naprawdę bardzo duże znaczenie, bo tam przypadkiem wszyscy, albo duża część ludzi w Polsce zna perypetię jego córki Elizy, która zakochała się w późniejszym, wzajemnie zresztą, w późniejszym cesarzu Wilhelmie, ale przyszedł werdykt prawników, którzy stwierdzili, że z uwagi na nierównorzędność pochodzenia do tego małżeństwa nie może dojść. No, sprawa była głośna, teraz może trochę mniej, ale w każdym razie taka sercowa historia na kilka, że tak powiem, romansów książkowych i filmowych, co zresztą się
wydarzyło.
Ale ja nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym, że w pewnym momencie, jak już doszło do tego małżeństwa, nawet król, jak objeżdżał te swoje ziemie pozaborowe w 1795 roku, dokładnie w 1997 roku, był u Radziwiłłów w Nieborowie. I tam między innymi zapadła ta decyzja, żeby ich pożenić, bo Radziwiłłowie, wpływowa familia w Polsce, mieli zapewnić spokój. I poszerzenie tych wpływów pruskich w zaborze mieli jakby dotrzeć z takim przesłaniem, żeby ten zabór zaakceptować. Zresztą tak na marginesie powiem, że Radziwiłłowie zawsze rywalizowali z Czartoryskimi, bo jak Czartoryska ożeniła się z księcym Wirtemberskim, mieszkała nawet przez moment w Czewiatowie, to Radziwiłłowie, a czemu nie my? A czemu nie my? My też sobie możemy wziąć jakąś taką partię zacną z Europy Zachodniej. Jakieś takie te kompleksy jednak mieli, jak wszyscy Polacy, z czego ja się oczywiście tutaj śmieję. Ale warunek był jeden. Został podpisany kontrakt ślubny. Po pierwsze, Radziwiłł musiał mieć pałac w Berlinie, odpowiadający randze i godności jego żony Luizy. I rzeczywiście oni tam postawił ojciec, właściciel Nieborowa, taki pałac, który ja już nie chcę tutaj opowiadać, ale później został odkupiony przez Rzeszę i tam była kancelaria Rzeszy i urzędował później Bismarck. Nie? Radziwiłowie to sprzedali na przełomie lat 60. i 70. za ciężkie pieniądze potomkowi Antoniego, ale ten pałac Radziwiłł stał w najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy Berlina, w otoczeniu samych tych książąt z rodu Hohenzollernów, bo inaczej nie mogło być. Powiem jeszcze tylko tyle, że w kontrakcie ślubnym było zawarte to, że Radziwiłł musi wydać 20 tysięcy talarów na utrzymanie tego pałacu i godne utrzymanie Hohenzollernej, już później z zamęża Radziwiłłowej. Jak nie mógł tych 20 tysięcy wydać, to mu król pruski sekwestrował dobra w Polsce. I wymusił na przykład te pieniądze. A z czego utrzymywał, to też powiem, że oczywiście z dóbr polskich, bo to był nie tylko Antonin, ale od 1825 roku, jak dostał Nieświerz, Ołykę i Dawid Grówek z tych ordynacji. To były ciężkie pieniądze. Ja to zawsze tak siedzę i patrzę jako taki człowiek ubolewający nad rozbiorami. To ja mówię, że ta krzywda rozbiorowa polegała między innymi na tym, że ta arystokracja pieniądze z Polski wywoziła i wydawała w Berlinie. Co więcej, niech sobie pani przypomni los tego chłopa białoruskiego, który na tych Radziwiłłów ciężko pracował, a oni wydawali te pieniądze.
I to, jak już pan powiedział, w Berlinie. Antoni miał dwie córki.
To była jedna z tych kobiet, która mi imponowała.
Która z nich?
Jedna i druga, Luiza i Eliza, bo o Elizie mogę powiedzieć, że to była taka celebrytka wtedy, ale głęboko wierzątka, była protestantką. To znaczy się u niej mi się nie podobał ten rys taki związany z tym zjednoczonym kościołem protestanckim po 1817 roku, kiedy ona rzeczywistość społeczną uważała za bezalternatywną i że to jest wszystko z nadania opatrzności. Pełnomocnikiem opatrzności jest król pruski, a ona się musi temu wszystkiemu podporządkować. Nie? To z jej listów, z tej teologii protestanckiej u niej bardzo mocno
ta filozofia
to wynikało. Ale tylko tyle powiem, że ja muszę pani powiedzieć, że byłem straszliwie, chciałem powiedzieć po młodzieżowemu mogę, wywalony. Wywalony tym, że tak, język polski, niemiecki, francuski, angielski. Bo wtedy, jak napisała do koleżanek, angielski był taki słabo znany, a chciała coś utajnić, bo było wtedy taka maniera, że te listy nie czytała tylko adresatka, ale cała rodzina, do której ten adresat był angielski, łacina i greka, jakieś tam powijaka. A to była celebrytka, jeszcze chcę powiedzieć, bo ona złośliwa, zresztą czasami taka, że głowa boli, zwłaszcza jak pisała o modzie, bo ona przecież bywała w Poznaniu i organizowała te bale razem z matkami, bardzo się wyzłośliwiała na temat sukien polskich arystokratek. Ale to takie przy okazji. Nieważne. I ta kobieta naprawdę miała pojęcie o poezji, o muzyce, o wszystkich innych rzeczach, nie? Kudy tym naszym celebrytkom współczesnym do tego rodzaju kobiet?
Żadna po pierwsze różnica. Bym nie nazwała jej celebrytką w takim razie, no bo jednak celebryta jest znany tylko i wyłącznie z tego, że jest znany. Przeważnie, może krzywdzę. To jest raz. A dwa, że jest to pewnie jakieś określenie młodzieżowe, mieć wywalone na... Chociaż myślę,
Ja byłem wywalony, czyli ale, przewrócony z wrażenia.
Ale
no,
to,
dokładnie.
To właśnie tak nie funkcjonuje, muszę panu powiedzieć, nie? Panie Wojtku, bo mieć wywalone właśnie tylko w tej formie, przynajmniej ja Jezu, wiem,
muszę
że
się uczyć
funkcjonuje.
Języka polskiego nastawić?
To znaczy w ogóle tym się nie zajmować, bo to nie jest warte.
No, rozumiem. Ale wie pani, ale jak powiedzieć o pozycji takiej osoby jak...
Nie przejmuje
Eliza,
się tym.
Eliza Radziwiłł, nie używając jednak tych współczesnych pojęć, nie? Że coś, co było celebrytyzmem. Zresztą należała tutaj międzynarodówki arystokratycznej, bo to taka była.
Przypomnę, że naszym gościem jest dr Wojciech Lizak, historyk, antykwariusz, muzealnik. A rozmawiamy o wystawie Obecność rodziny Antoniego Radziwiłła w życiu kulturalnym Berlina.